Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. W czwartkowe popołudnie dziś spotykamy się z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Motoretro. W naszym studiu prezes stowarzyszenia, pan Mirosław Socha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Piotr Świergalski, członek stowarzyszenia. Witam serdecznie.
Witam, kłaniam się.
Stowarzyszenie chyba nie jest tak stare jak sama motoryzacja, prawda?
No liczy ćwierć wieku niemalże, ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzili 25-lecie oficjalnej działalności stowarzyszenia.
Można by traktować już jako zabytek.
Bezwzględnie, ponieważ powyżej 25 lat pojazdy są już uważane za kolekcjonerskie. Niemniej nasze stowarzyszenie jest nawet dłuższe stażem, albowiem zaczynało od sekcji pojazdów zabytkowych Automobil Klubu Podlaskiego i tam koledzy działali wcześniej. Natomiast 93 rok to jest rok założenia stowarzyszenia w formie stowarzyszenia rejestrowego pod taką nazwą, stąd rocznica w przyszłym roku.
Jak znaleźć was w internecie, to każdy wie, bo to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, ale przecież macie swoją siedzibę taką fizyczną, namacalną, prawda?
Tak, nie sposób nas nie zauważyć.
Nie sposób. Przy okazji oczywiście zapraszamy serdecznie do odwiedzin naszego muzeum, które mieści się na Węglowce.
To jest Węglowa 8.
To już adres to jest taki precyzyjny.
Oficjalny tak. Adres. No i muszę powiedzieć, że przez 10 lat istnienia tego muzeum przewinęło się tam mnóstwo ludzi. W poprzednim roku obchodziliśmy 10-lecie powstania muzeum. Ciągle zmieniają się eksponaty na ekspozycji. Odwiedzili nas ludzie nawet z Japonii czy z innych odległych regionów świata.
Właśnie chciałem o tym rzec, że cieszy się bardzo dużą popularnością wśród gości zagranicznych, którzy odwiedzają nasze miasto.
A to oni przyjeżdżają rzeczywiście specjalnie tutaj?
Bo to jest niewątpliwa atrakcja, tak. Powiedzmy w programie zwiedzania miasta między innymi jest też punkt odwiedziny muzeum.
Dobrze, a co wobec tego na tych ekspozycjach jest takiego, co potrafi przyciągnąć gości z zagranicy? Bo ja rozumiem, że miłośników starej motoryzacji to w każdym kraju trochę jest. Mhm. Pewnie punktów wystawowych czy muzeów także. Co wobec tego przyciąga do was?
No właśnie, nie tylko zabytki na kołach, że tak powiem, bo jak w nazwie stowarzyszenia mamy miłośników starej motoryzacji i techniki, czyli wszystko to właściwie, co powstało, nie wiem, od telefonów starych, pierwszych, takich jeszcze ze słuchawką oddzielną,
poligrafia,
przez maszyny do pisania,
jakieś
radia,
RTV, wszystko techniczne. Ale to, co jest godne polecenia, to są rzeczy, których nie ma w innych muzeach.
No
oczywiście pojazdy tej czy innej marki są spotykane wszędzie. Byliśmy w Muzeum Finlandii, gdzie obejrzeliśmy sobie Junaka, prawda? Więc nasze wyroby techniczne są w różnych częściach świata, ale najciekawsze są unikalne rzeczy, czyli prototypy, bądź też egzemplarze zachowane w niewielkich ilościach. Tutaj trzeba wymienić dwa prototypy. To są samochody wykonane ręcznie przez polskich inżynierów, inżyniera Szubę i Okarmusa. Są to bardzo ciekawe pojazdy, jeśli chodzi o konstrukcję. Mamy też w swoich zbiorach depozyt w postaci motocykla Niemen. Jest to bardzo rzadka rzecz, a już w takim stanie, w jakim ten egzemplarz się znajduje, jest to doprawdy unikalny motocykl.
Właściwie fabryczny. To można na palcach jednej ręki policzyć.
Dokładnie.
Tych Niemnów czy Niemenów no właściwie nie ma już.
Nie ma, a jest to wprawdzie silnik niepolskiej produkcji, niemniej cała konstrukcja powstała jeszcze w polskim Grodnie przed wojną, więc jest to taki zabytek, nad którym warto się pochylić. Oczywiście też są większe egzemplarze, na przykład meblowóz. Były kiedyś takie pojazdy dedykowane do wożenia mebli i był jeden pojazd na województwo swojego czasu, prawda? Jest to dosyć ciekawa konstrukcja na bazie Stara 27 i jest to egzemplarz pieczołowicie odrestaurowany, przepiękny, wygląda jak piętrowy autobus, a jest to ciężarówka de facto.
No, pewnie moglibyśmy tak długo opowiadać oczywiście o konkretnych egzemplarzach, ale po pierwsze interesuje mnie, skąd ten pomysł, by oprócz motoryzacji wśród waszych tych wystawionych zbiorów znalazły się inne zupełnie technologiczne cuda, tak jak chociażby mówicie maszyny do pisania, sprzęt radiotelekomunikacyjny. Dlaczego dołączacie do tej motoryzacji również te elementy?
Może kończąc ten wywód na temat ekspozycji, chciałbym powiedzieć mniej więcej, myślę, nie mijając się z prawdą, że motoryzacja zmieniała się dosyć dynamicznie i zmienia się nadal. Natomiast na przykład środki łączności czy środki poligraficzne zmieniają się błyskawicznie wręcz. Towarzyszy temu pęd do recyklingu wszystkiego. W związku z tym znikają różne unikalne egzemplarze, takie jak pierwsze laptopy na przykład, o czym za chwilę nikt nie będzie miał bladego pojęcia, jak to wyglądało. W związku z tym uznaliśmy, że trzeba takie rzeczy zachować, ponieważ odwiedzają nas młodzi ludzie, to są wycieczki nie tylko polskie, ale też zagraniczne, przyjeżdżają całe grupy i te dzieciaki czy młodzi ludzie o wielu rzeczach nie mają bladego pojęcia, które dla nas są oczywistością, ponieważ my dorastaliśmy w latach, kiedy w powszechnym użyciu były te sprzęty, względnie marzyliśmy, żeby były w powszechnym użyciu, a w tej chwili są zapomniane, przetopione i znikają natychmiast.
Chylę czoła przed pomysłowością, bo coś mi się wydaje, że zrobiliście rzecz genialną. Jesteście w stanie przy pomocy chociażby starej Amigi lub różnego rodzaju tego typu urządzeń przyciągnąć ludzi, którzy mają po lat naście, 20, i którzy może w internecie widzieli te pierwsze komputery, laptopy, pierwsze konsole do gier, ale tak fizycznie i namacalnie to nie mają skąd i gdzie ich zobaczyć.
Nie mają, bo tego już praktycznie nie ma. Magnetofony kasetowe to już jest też nowość techniczna, można by powiedzieć, a przecież przed kasetą była taśma. I taśma się stosowała jeszcze do niedawna w radiu.
Tak, a ta magnetofony szpulowe, sam tak ciołem, zwane, prawda? Były tak. Czymś powszechnym przecież.
Oczywiście.
Również
jak,
w naszych domach.
Jak mówimy o eksponatach niezwiązanych z motoryzacją i myślę o naszym muzeum, to widzę okiem wyobraźni stary wentylator. Taki wentylator, jak jest gorąco, wiatrak taki po prostu, co chłodzi nas. Ale ten wiatrak jest z lat 40. czy 50. Ma jeszcze skórzane łopaty. Proszę sobie wyobrazić, takie cacko.
Były takie rzeczy.
I to stoi, oczywiście kojarzy się to z tamtymi czasami czerwonego koloru, ale i ta lampa taka obok. Także takie obrazy wracają z przeszłości.
Nie sposób zebrać wszystkiego, zwłaszcza, że nasze muzeum jest bardzo maleńkie, jeśli chodzi o powierzchnię. Mamy tam oczywiście zasoby magazynowe. Gdyby hala była przykładowo dwukrotnie większa, zapełnilibyśmy ją natychmiast, no ale mamy
dlatego
warunki,
między innymi
mamy.
Zmieniają się eksponaty, no bo chcielibyśmy więcej pokazać, a nie tak. Mamy gdzie tego wystawić.
Swego czasu robiliśmy dwie wystawy tematyczne rocznie, ale wiązało się to z praktycznie uprzątnięciem całej ekspozycji stałej. Trzeba było to wywozić, przywozić i tak dalej. To narażało eksponaty, generowało koszty i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo trudne zadanie.
A są szanse na to, żebyście mogli pokusić się o większą przestrzeń wystawienniczą, większą halę?
Nasze stowarzyszenie działa społecznie za prywatne pieniążki nasze składkowe i darczyńców. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na przykład wybudować czegoś na własny koszt i tak dalej. Natomiast gmina czy miasto Białystok wspiera nas przy okazji konkretnych wystaw, dotując konkretne projekty. Natomiast nikt z tamtej strony nie wyraża chęci stworzenia Muzeum Techniki z prawdziwego zdarzenia. Zresztą klimat polityczny jest taki, że raczej upamiętnia się zgoła takie niematerialne rzeczy, czyli jakieś wydarzenia, czy inne okresy z historii kraju. Natomiast technika zawsze jest jakby na uboczu. Wystarczy wspomnieć to, co dzieje się teraz w Muzeum Techniki w Warszawie, które prawdopodobnie zostanie całkowicie pozbawione wielu cennych eksponatów, które jakby przy okazji różnych przekształceń znikną gdzieś we mgle historii. Chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę Państwa na bardzo ciekawą ekspozycję, którą mamy od niedawna. Jest to unikalny zbiór wykonanych ręcznie modeli redukcyjnych, maszyn budowlanych, pojazdów technicznych, walców wszelkiego rodzaju, innych maszyn używanych w budownictwie, w inżynierii budowlanej, drogowej i tak dalej. Są to modele wykonane z metalu w skali, przez mieszkańca Białegostoku, Romualda Andrzejczyka. I niemalże cała kolekcja jest w naszym posiadaniu w tej chwili w ekspozycji. Można sobie obejść na kilku metrach praktycznie historię całego PRL-u i odbudowy tego kraju, ponieważ są tam naprawdę wspaniałe maszyny wykonane bardzo pieczołowicie. Ten, prawda, nasz przyjaciel zebrał wiele nagród, dyplomów na różnych wystawach, gdzie pokazywał te swoje dzieła. Gdzieś są w wypożyczeniu chyba 2 czy 3 egzemplarze. Natomiast gro tej kolekcji jest u nas i naprawdę warto to obejrzeć, ponieważ nie trzeba pielgrzymować po olbrzymim placu czy do jakichś specjalistycznych, branżowych muzeów, a tu można w miniaturze zobaczyć przekrój przez czasy, kiedy z mozołem, korzystając z jakichś starych maszyn, dźwigów radzieckich czy tego typu urządzeń, budowało się ten kraj.
Ciekaw jestem też, kto do was zagląda, jeśli chodzi o muzeum. Czy są to indywidualni tacy goście, którzy są po prostu pasjonatami historii i technologii? Czy może przychodzą też wycieczki szkolne? Bo to swego rodzaju lekcja historii takiej technicznej.
Goście są przeróżni. Od gości indywidualnych, pasjonatów, po wycieczki szkolne, wycieczki zagraniczne, tematyczne. Po prostu wszyscy, którzy jakkolwiek interesują się czy motoryzacją, czy starą techniką, zaglądają do nas, bo rzeczywiście jest co oglądać. I to jest fajne, że często nawet spotykamy się z czymś takim, że ktoś był w muzeum, widział i opowiada swoim znajomym i to już wystarczy. No bo sama opowieść nie może wzbudzić jakąś tylko chęć zobaczenia, ale jak zobaczysz, to widzisz i wtedy jest to. A ja bym chciał, jeśli można, wrócić jeszcze do imprez, które organizujemy, bo rzeczywiście...
No czas najwyższy, abyśmy zajęli się tym, co dzieje się poza samym muzeum, bo rzeczywiście nie kończy się wasza działalność na tym, co można obejrzeć na hali wystawienniczej, ale można was często zobaczyć również na ulicach miast.
Tak jest.
Prawda? Bo przecież nie tylko Białegostoku.
Zaraz dojedziemy, że tak powiem, do nowego, powiedziałbym, tworu muzeum. Jest to klub motocyklowy, który działa przy stowarzyszeniu Motoretro pod taką samą nazwą, ale zanim. Mirek, wspomniałeś wcześniej o imprezach organizowanych przez Motoretro. Były to imprezy tematyczne, były samochody niemieckie, były samochody PRL-owskie.
Amerykańskie
i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to przyciągało rzesze fanów i widzów. Od 13 już lat organizujemy rajd. Teraz ten rajd nosi nazwę Rajd Motoretro i będzie przebiegał...
O drogach Augustowszczyzny, Suwalszczyzny.
Także piękne rejony. To nie jest rajd wyścigowy, rzecz jasna, bo tam jadą zabytki nawet z XIX wieku. Pierwszy samochód parowy z 1899 roku przyjeżdża na nasz rajd regularnie. Proszę sobie wyobrazić, to jest pojazd na chodzie. A więc przypominam, rajd Motoretro 15, 16, 17, 18 czerwca. Który pewnie baza, zgromadzi jak co
tak,
roku.
Tak, baza w Augustowie. Natomiast idea jest taka, żeby pokazać się uczestnikom rajdu różne zakątki Podlasia.
A ja,
no,
że z
jest
Polski
to
i z zagranicy.
Wręcz rajd międzynarodowy, ponieważ mieliśmy uczestników spod południowej granicy kraju, ale też oczywiście regularnie odwiedzają nas przyjaciele z Litwy.
Białorusi.
Mieliśmy kolegę z Ukrainy wręcz i z Kaliningradu ekipa. Także jest to impreza międzynarodowa. Ma już swoich stałych uczestników, którzy z roku na rok przyjeżdżają do nas i staramy się im pokazać różne zakątki, więc byliśmy już i w okolicach Gołdapi, Ełku, w Ciechanowcu, w różnych bardzo ciekawych miejscach. W tym roku jedziemy w okolice Augustowa i oczywiście Suwałk. Suwałki od kilku lat promują się bardzo intensywnie i bardzo w ciekawy sposób za pomocą bluesa i innych tego typu ciekawych pomysłów. I myślę, że stara motoryzacja też pomoże w tym dziele, zwłaszcza, że włodarze tego miasta są bardzo przychylni takim inicjatywom i myślę, że będzie coś z tego w przyszłości.
Może słyszą nas teraz osoby, które posiadają różnego rodzaju ciekawe urządzenia do przemieszczania się takie historyczne i myślą sobie, no wprawdzie jeszcze nie stowarzyszyłem się w żaden sposób z chociażby wami, czy jakąś inną instytucją, ale miałbym ochotę na przykład wziąć udział w takiej paradzie. W jaki sposób nawiązać z wami kontakt i ewentualną współpracę?
Na naszej stronie oczywiście są kontakty podane do zarządu i jest podany kontakt do komandora. W tym roku jest to wiceprezes stowarzyszenia Adam Frąckiewicz. Jeżeli ktoś chciałby uzyskać jakieś informacje szczegółowe, do mnie są zwykle wszędzie dostępne dwa telefony, więc polecam kontakt. I nie stawiamy tutaj barier tego typu, że osoba musi być zrzeszona w jakimś klubie, czy działać w jakiejś organizacji.
Jedynym chyba wymogiem jest posiadanie pojazdu starszego niż 25 lat.
Pojazdu historycznego, jeżeli... Tak, oczywiście. Także youngtimery i bardzo stare auta z różnych części świata biorą udział w takich wyjazdach i jest to dosyć malownicza grupa.
My często mówimy o eksponatach absolutnie wyjątkowych, historycznie, technologicznie, ale wiecie o tym dobrze, jak wiele osób wokół nas to są pasjonaci technologii takiej codziennej, użytkowej, którą pamiętają na przykład z podwórka dziadka, rodzica, że chociażby wspomnę stare polskie motocykle, te najprostsze, najtańsze, produkowane masowo. Czy oni też znajdują coś, jeśli chodzi o waszą organizację, o Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Motoretro? Czy dla nich też macie jakieś propozycje?
A jakże? Nie mogłoby się obejść bez tego. Żyjemy w Polsce i ta historia sięga właśnie takich pojazdów jak te nasze kultowe WS-ki, Junaki, motocykle zza wschodniej granicy i nawet zza zachodniej, mam na myśli NRD.
Jest to o tyle ciekawe zjawisko, że o ile jeszcze pamiętamy, lat temu kilkadziesiąt, one były po prostu masowe i powszechne, o tyle w pewnym momencie
Japonia wyparła.
Zniknęły, całkowicie zniknęły nawet z podwórek czy shop przydomowych jakichś takich.
Kolekcjonerzy je rozebrali.
Tak.
No nie zupełnie.
Czy rzeczywiście kolekcjonerzy, czy one trafiły
zauważyć,
na złą przede wszystkim?
Że konkurencja pomiędzy techniką japońską a naszą jest żadna, ponieważ wiadomo, żyliśmy w określonych realiach gospodarczych i nasze wyroby techniczne nie były na tyle doskonałe i zaawansowane. Stąd też, jeżeli pojawił się wybór pomiędzy WS-ką, a powiedzmy Hondą czy Yamahą.
A najpierw MZ-ką czy ETZ-ką
dokładnie,
albo tego typu.
A był czas, kiedy...
Wybieraliśmy te lepsze zwyczajnie.
Był czas, kiedy MZ-ka dostała silnik Rotaxa, 500 pojemności, czterotakt, więc już to było coś takiego, że chciano uzyskać jak najszybciej, skrócić dystans do zachodu.
Taki egzemplarz też mamy w muzeum.
Ale z drugiej strony znamy również takich, którzy bardzo chętnie sięgają po te takie klasyczne, najprostsze WS-ki 125, próbują je odrestaurować, wyklepać, polakierować i potem sprawić, że ona wygląda, jakby właśnie wyjechała.
A któż z nas,
z fabryki,
dzieckiem będąc, nie wąchał z charakterystycznego zapaszku
WFM-ki? Wymieszanego z benzyną,
czy WS-ki tafy,
no w końcu rozmawiam z ludźmi, którzy pewnie jeżdżą pod sztandarem, wolność ma zapach benzyny.
Tak jest. I we krwi też
krąży. Nierzadko miksolu też.
Ale dla tych, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli miłośników tych starych pojazdów spod znaku WSK i tak dalej, z tamtych lat. Mamy atrakcję. Jest to trzeci już ogólnopolski zlot motocykli dwusuwowych. Pod taką nazwą po raz trzeci już organizujemy tę niezwykłą imprezę. Niezwykłą nie mówię dlatego, jako organizator, jeden z współorganizatorów, tylko to orzekli goście, którzy przez dwa poprzednie zloty bawili się razem z nami. Ten zlot już właściwie tradycyjnie, można by to powiedzieć, ponieważ jest to trzeci, organizujemy w dniach 14, 15, 16 lipca na terenie kompleksu w Wasilkowie. Tam obok wody jest fajne miejsce, można rozpalić ognisko, dużo
to
placu.
To wytłumaczcie mi, dlaczego akurat te dwusuwy stały się takim motywem przewodnim. Skąd?
Ale to nie dlatego, że inne pojazdy tam się nie mogą pojawić. Mhm. A jakże, zapraszamy wszystkich. Ale ten motyw przewodni może dlatego, żeby uczcić te motocykle, o których mówiliśmy, że już zanikają. żeby pamiętać o tym, że takie pojazdy królowały na naszych drogach.
Jest jeszcze drugi powód, ponieważ dwusów to nie tylko WSK i WFMK i Komar, to są również doskonałe motocykle japońskie.
Tak jest.
Takie jak Yamaha, czy cała seria GT Suzuki.
Ale może będzie też jakiś motocykl rumuński.
Daj Boże.
Rumuńskie Pannonie, oczywiście.
Oczywiście są...
Węgierska była Pannonia.
Pannonia jest węgierska, natomiast jest spora grupa miłośników motoryzacji czeskiej.
No tak,
gdzie
też...
Jawy były właśnie naprawdę doskonałymi motocyklami.
CZ-ki jeszcze bardziej.
Oczywiście. W tym przypadku mówimy o dwusuwowych modelach, bo były też czterotakty i to bardzo, bardzo dzielne. Dlatego zachęcamy posiadaczy, czy to terenowych, crossowych motocykli dwusuwowych, przyjeżdżajcie.
Czy wyścigowych?
Czy wyścigowych wręcz, ponieważ są ludzie ścigający się jeszcze obecnie na dwusuwach. Jest nawet klub w Białymstoku, gdzie nobliwi panowie ścigają się na wyczynowych motocyklach.
Nie mów nobliwi o panach.
No trudno.
O pięćdziesiątce.
No, nie chciałem ujawniać ich wieku.
To ustalmy, że tutaj kategoria wiekowa nie istnieje.
Nie,
prawda?
Nie ma takiej kategorii.
Generalnie trzeba być zapaleńcem tej motoryzacji.
Motocykliści się nie starzeją.
No sam wsiądzie na motocykl, to znaczy, że może nim podróżować.
Bez Wobec tego proponujemy naszym słuchaczom zainteresowanym tym tematem, by wsiedli również na stronę internetową stowarzyszenia albo profil facebookowy, bo jak rozumiem, będziecie te bieżące informacje tam zamieszczać i o wszystkich tych przedsięwzięciach planowanych informować. Bardzo panom dziękuję za wizytę w studiu. No, może nie zawarczy nam tutaj motocykl dwusuwowy, ani też nie poczujemy zapachu spalin z silnika dwusuwowego, ale to wszystko można będzie zrobić już potem na zlocie. A dzisiaj moimi gośćmi byli prezes Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki Motoretro, pan Mirosław Socha i Piotr Świergalski, członek tego stowarzyszenia. To trzymam kciuki za frekwencję i oczywiście za coraz ciekawsze eksponaty.
Dziękujemy serdecznie i zapraszamy.
Pozdrawiamy.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.